Niektóre teksty biblijne są słodkie i soczyste jak dojrzałe brzoskwinie. A inne są twarde i gorzkie jak przedwcześnie zerwane jabłka. I 22 rozdział Księgi Rodzaju wydaje się być tym drugim. Niektórzy nawet twierdzą, że to jest ta wstydliwa historia, która rzuca się cieniem na judaizm i na chrześcijaństwo. Alice Miller, która jest psychoanalitykiem, bez wahania pisze, że to historia o maltretowaniu dzieci, która obciąża nasze religijne dziedzictwo klimatem, w którym znęcanie się jest tolerowane. Inni zauważają, że ta historia pokazuje brutalnego ojca. Zgodnie ze starym japońskim aforyzmem, dzieci powinny bać się i nienawidzić trzech rzeczy. Trzęsienia ziemi, ognia i ojca. Co więcej, ta historia nie przygotowuje w żaden sposób słuchacza na to, co nadchodzi. Jest trochę tak jak nieproszony gość. I na dobrą sprawę, nie wiem jak ty, ale mi jest trudno czytać tą historię bez uruchamiania wyobraźni. Trudno też jest ją obejść. I nie mówią, to jest horror, który trudno pojąć i trudno wyjaśnić. Może też dlatego, że ta historia jest minimalistyczna, nie za wiele mówi, nie daje za wiele szczegółów, dlatego całe pokolenia ludzi starały się czytać tą historię między wierszami. Starożytni rabini, wyobrażając sobie wewnętrzne zmagania Abrahama na myśl o tym, co ma uczynić, stworzyli taką wyimaginowaną rozmowę Abrahama z Bogiem, który poddaje wątpliwości Boże zamiary. Weź swojego syna, mówi Bóg. Którego? Pyta Abraham. Mam ich dwóch. Twojego jedynego syna, odpowiada Bóg. Mój syn Ismael jest jedynym synem swojej matki, odpowiada Abraham. Weź tego, którego kochasz, podkreśla Bóg. Obu ich kocham, odpowiada Abraham. Weź Izaaka, mówi Bóg. Helena Davis pisze, że w taki sposób Abraham próbował się wyśliznąć spod Bożego kciuka. Kochani, nie jest to łatwa historia, ale myślę sobie o tym, że ta historia, jakkolwiek by ją nie czytać, w prostej linii prowadzi do wizji Boga. I w prostej linii sprowadza nas na nowo do pytania, które my ciągle na okrągło sobie zadajemy, nie tylko tutaj w niedzielne poranki, ale też w naszym codziennym życiu. Kiedy przeżywamy nasze życie w pracy, na uczelni, w sąsiedztwie, w relacjach rodzinnych, kiedy dzieją się najróżniejsze rzeczy, które nas spotykają, to nierzadko może nie tyle artykułujemy, ale myślimy o tym, no jaki naprawdę jest ten Bóg? To jest pytanie, które ludzie od zawsze sobie zadawali i różne odpowiedzi padają na to pytanie. Niektórzy postrzegają Boga trochę jak pilota statku naszego życia, który nie dopuści do tego, żeby ten statek płynął tam, gdzie będą burze. On po prostu nigdy nie skieruje statku w takie miejsce. Bóg dla nich jest takim sędziwym starcem, który tak bardzo kocha ludzi, że nie dopuści do żadnych wyzwań w ich życiu. Inni twierdzą, że być może Bóg istnieje, ale jeżeli istnieje, to sytuacja na ziemi, jeśli On jest twórcą tego wszystkiego, tutaj ewidentnie wymknęła mu się spod kontroli i On jest tym, który potrzebuje naszej pomocy. Jeszcze inni postrzegają Boga trochę tak jak Danny DeVito, nie pamiętam, który to był film, ale pamiętam jak dzisiaj tą scenę, kiedy Danny DeVito, bohater, główna postać filmu, otwiera szafę, nachyla się, patrzy się tam w głąb szafy i mówi: nie bój się, Boże, ja jestem po Twojej stronie. Kochani, ludzie, nawet ci, którzy podają się za wierzących, nierzadko mogą mieć obraz Boga na własne potrzeby, Boga własnych wyobrażeń. Ktoś żartobliwie zauważył, że na dobrą sprawę my wszyscy chcemy służyć Bogu. Najlepiej to byśmy Mu służyli jako Jego doradcy. Najlepiej chcielibyśmy Mu mówić, co On tak naprawdę powinien robić. Chcielibyśmy być w stanie racjonalnie wyjaśnić Boga, a tak się nie da, bo żywy, prawdziwy Bóg przechadza się w poprzek naszego skażonego grzechem, ograniczonego, racjonalnego umysłu gdzieś między błogosławieństwem a testem wiary, między obietnicą a nakazem, między słowem życia, które daje, a słowem śmierci, które zabiera. Wielu chciałoby mieć tylko to pierwsze, czyli błogosławieństwo, obietnicę i życie. Rzecz w tym, że nie mamy przywileju jako ludzie, żeby wybierać. A gdyby tak było, to Bóg nie byłby Bogiem, takim, jakim się nam przedstawia. Byłby Bogiem naszych oczekiwań, a nie Bogiem własnego objawienia. Drodzy, rzecz w tym, że Bóg nie jest logiczną przesłanką, która musi działać w jakiejś racjonalnej spójności. Jest Królem Królów, wolnym Panem, który przychodzi do nas tak, jak chce, jako wywyższony, jako święty. I taki właśnie Bóg poddaje próbie naszą wiarę, albo rzekomą wiarę, aby rozpoznać swój lud, aby widzieć, w czyim życiu on stanie się prawdziwie Bogiem. 40 lat albo 4 dekady, tyle czasu minęło od chwili, kiedy Abraham usłyszał wezwanie od takiego właśnie Boga i postanowił, idąc za jego głosem, udać się w nieznanym kierunku. Jak pamiętacie, bo czytamy te teksty dotyczące Abrahama już od dobrych kilku niedziel, to są teksty, które pokazują Abrahama i lata jego życia, najróżniejsze wydarzenia w życiu Abrahama. Takie, które z jednej strony, które zapierały dech w piersi, takie, które wydawały się, czy wydają się nieprawdopodobne. Zapis życia Abrahama ujęty w 10 dotychczasowych rozdziałach jest co najmniej fascynujący, bo tam się ciągle coś dzieje. Kiedy czyta się tę historię, to nie można się nudzić. Życie Abrahama jest taką otwartą księgą. Możemy widzieć nie tylko, co robi, ale co myślał. Możemy, siedząc wygodnie tutaj czy w domu, w naszych fotelach, wsłuchiwać się w to wszystko, co przeżywa i przypatrywać się całej plejadzie uczuć, które towarzyszyły życiu Abrahama. I w tym wszystkim bez wątpienia radosnym momentem był ten, kiedy Bóg dał Abrahamowi i Sarze obiecanego potomka. Długo na niego czekali. Bóg po raz pierwszy zwrócił się do Abrahama z informacją o potomku, kiedy ten miał 75 lat. 5 lat później, kiedy Abraham skończył 80 lat, potomka dalej nie było. Później w 15 rozdziale czytamy, jak Abraham, nie wiem, czy jest zaskoczony, czy narzeka, nie wiem, jak odbierać pytanie Abrahama, który mówi, no mam wszystko, ale nie dałeś mi, co mi możesz dać, Boże? Nie dałeś mi potomka. 5 lat później, kiedy Abraham ma 85 lat, tego potomka dalej nie ma, dlatego Abraham bierze sprawy w swoje ręce. Kiedy ma 90 lat, potomka nie ma. Wreszcie Izaak rodzi się, kiedy Abraham ma 99 lat. I można powiedzieć, że Izaak jest dosłownie i w przenośni cudownym dzieckiem, bo czekali na tego swojego obiecanego syna 25 lat. Pomyśl przez chwilę, gdzie byłeś 25 lat temu. Albo pomyśl, gdzie możesz być za 25 lat, jeśli Bóg łaskawie pozwoli ci dożyć tego czasu. To już szmat czasu. 25 lat. Wtedy, po tym okresie, życie Abrahama i Sary zmieniło się tak, jak zmienia się życie każdego rodzica. Bo tak to jest z każdym rodzicem. Kiedy rodzą się dzieci, to życie rodziców zaczyna oscylować wokół małej Kasi i małego Tomaszka. Ci, którzy jesteście rodzicami, pewnie pamiętacie, a ci, którzy nie jesteście, ale będziecie, to jeszcze się dowiecie, jak to jest. Pierwszy uśmiech na twarzy, pierwsze artykułowane dźwięki, później całe słowa, te słowa zaczynają sklejać się w zdania, które wywołują radość i które wywołują często uśmiech na twarzy rodzica. Pierwsze kroki, które to dziecko stawia. Cenne chwile, które są uwiecznione w pamięci rodzica. Dzisiaj nam technologia pomaga, z tym już nie tylko nasza pamięć, ale wszelkie te gadżety, które mamy, na których możemy uwieczniać nasze dzieciaki. Sytuacje, które wyciskają łzy radości, zabawne momenty, rocznice okrągłe i mijające lata. Kiedy dziecko jest małe, to wydaje się, że czas jakoś stoi w miejscu. To jest to, co często powtarzam naszym młodym rodzinom, których dzisiaj notabene tutaj nie ma z nami. Mamy fajną gromadę młodych rodzin z moimi dziećmi i kiedy z nimi rozmawiam, to oni mówią, czy to się kiedyś skończy, czy te dzieci kiedyś urosną. Ja im mówię, słuchaj, ani się obejrzysz. To jak pstryknięcie palca, ani się obejrzysz i będziesz na innym etapie. Ani się obejrzysz, a pewnego dnia twoje nastoletnie dziecko jest gotowe, by zapisać się na kurs prawa jazdy, a ty zastanawiasz się, kiedy to wszystko zleciało. W tym momencie historii Izaak jest nastoletnim, dorastającym mężczyzną. Nie wiem dokładnie, ile ma lat. Niektórzy sugerują, że przynajmniej 15, inni może koło 18, ktoś inny zasugerował może 20, nie wiemy, ale to co wiemy to to, że i kontekst nam pokazuje, że jest już takim dorastającym mężczyzną, wchodzi w okres dojrzałości, dorosłości. Można zatem myśleć, że niebawem pewnie żona i ślub i dzieci i wreszcie to, co Bóg obiecał, bo przecież no, jeżeli jest Bogiem i obiecuje, to zrobi, czyli ten naród, który Abraham, Izaak i później kolejne dzieci i kolejne i Abraham, który stanie się ojcem wielkiego narodu. Abraham i Sara są skupieni na dziecku obietnicy, jednak skupianie energii na dziecku ma swoją drugą stronę. Bo nadejdzie taki dzień, kiedy będziesz przeżywał konflikt. I jako osoba wierząca będziesz przeżywała poważny dylemat. Taki sam, jaki przeżywał wtedy ten ojciec z Bliskiego Wschodu. Na początku tego rozdziału autor tej pierwszej biblijnej księgi mówi coś, o czym my wiemy, ale Abraham o tym nie wiedział. Bóg wystawił Abrahama na próbę. No i tak to jest z Bogiem, który jest ponad nami, który jest inny, nieograniczony, niepojęty, niezrozumiały. Że Boże próby często dotyczą tego, co lubimy trzymać w garści albo tego, co lubimy przyciskać bardzo mocno do serca. To mogą być dobra materialne, to może być nasze życie zawodowe, nasze zarobki, marzenia, nasze relacje z innymi ludźmi. To wszystko można by powiedzieć, że to są takie nasze skarby, które niechętnie oddalibyśmy. Niechętnie byśmy z nich zrezygnowali. Bo tak naprawdę kochamy posiadać więcej, nie tylko posiadać czy mieć, ale kochamy mieć kontrolę nad tym, co jest w naszym zasięgu, w naszym posiadaniu. Chcemy mieć blisko siebie nasze największe skarby, a im cenniejszy jest skarb, tym mocniej przyciskamy go do piersi. I myślę, że Abraham tak właśnie traktował swojego cudownego syna. Jednak Bóg czasami wymaga od nas tego, co nieprawdopodobne, poddając próbie naszą wiarę. Kochani, w tej historii nie ma nic takiego, co przygotowałoby Abrahama na wypowiedziane przez Boga słowa. Nic. Nie ma żadnego wyjaśnienia. Ale z drugiej strony żadna doza wyjaśnienia nie jest w stanie przygotować jakiegokolwiek ojca i jakąkolwiek matkę na taką terapię szokową. Bo te słowa, które Abraham słyszy, są jak telefon w środku nocy, niepożądany, niechciany telefon, kiedy obawiamy się usłyszeć coś, czego nie chcielibyśmy usłyszeć. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew uczuciom Abrahama, w poprzek swojej własnej obietnicy, Bóg mówi do Abrahama, chcę, żebyś wziął tego chłopaka, którego tak kochasz i złożył mi go w ofierze. Kiedy przyglądacie się życiu Abrahama, to możecie zauważyć, że dwa razy w historii Abrahama pojawia się stwierdzenie idź tam, gdzie ci wskażę. Raz to określenie pojawia się na samym początku w 12 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy Bóg wywołuje czy wyciąga Abrahama z Ur Chaldejskiego i mówi do niego idź tam, gdzie ci wskażę. Drugi raz to określenie pojawia się w naszym właśnie tekście. Idź na górę Moria, na miejsce, które ci wskażę. W obu przypadkach jest to samo sformułowanie. Różnica jest taka, że od czasu, kiedy Abraham opuścił Ur, przebył długą drogę, nie tylko mierzoną w kilometrach, ale drogę wzrostu, drogę dojrzałości w wierze. Okrzepł jako ten, który chciał iść za Bogiem. Stawał się coraz bardziej świadomy tego, kim jest, a przede wszystkim, kim jest Bóg, który go wyciągnął, który go powołał. Abraham jest świadomy, że w tym momencie swojego życia, że ofiarowanie syna to w istocie test wielbienia. No i tu pojawia się pytanie, wielbienia kogo? Boga czy syna? Bo rzecz w tym, że nie da się wielbić obu. Abraham musi wybrać. są takie teksty biblijne, które nie tylko są trudne, ale chcielibyśmy, żeby coś więcej tam było. Ja bym chciał, żeby tu coś więcej było, bo to jest taki minimalistyczny opis. Zastanawiam się, jak Abraham spał tej nocy poprzedzającej wędrówkę na górę Moria. Nie będzie nam dane wiedzieć, nie wiemy. Wszystko, co wiemy, to to, że następnego dnia wstał, przygotował i wyruszył. Nie widać żadnych oznak wahania, żadnego oporu, ociągania się, spierania z Bogiem, targowania, czy może błagania Boga. Chociaż domyślam się, że to wcale nie było dla niego łatwe. Nie zauważyłem tego, ale ktoś zwrócił moją uwagę na odwróconą kolejność. Ludność, która się przemieszcza z miejsca na miejsce i korzysta ze zwierząt, zwykle robią ludzie tak, beduini, że najpierw przykują rzeczy i kiedy wszystko jest przygotowane, to wkładają to na wielbłąda albo na osła. W tej historii kolejność jest odwrócona. Czytamy, że Abraham przygotował osła, a później idzie przygotować wszystko, co jest jeszcze potrzebne. Więc znawcy tematu twierdzą, że to jest być może wyznacznikiem tego, że miał niepokój, że miał mętlik w głowie, że to nie dawało mu spokoju, że był skonfundowany. Być może zadawał sobie w głębi serca pytanie, czy to jest możliwe. Przecież tyle lat czekałem na tego syna. Przecież Bóg obiecał. Wszystko, co wiemy, to to, że niezwłocznie udał się w drogę po to, by zrobić to, co polecił mu Bóg. Wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew uczuciom w poprzek własnej obietnicy. Ta historia, kochani, to nie tylko zapis zaufania Abrahama, ale zapis relacji między kochającym ojcem i kochanym synem. Bo sposób, w jaki obaj się do siebie zwracają, wskazuje na takie bliskie, zażyłe, ciepłe, serdeczne, intymne relacje. Na szacunek, na zaufanie syna wobec ojca. Co oznacza, że Bóg Abrahama staje się, czy stał się Bogiem Izaaka. Co oznacza, że ten nastoletni chłopiec miał świadomość żywego, prawdziwego Boga. Co jednocześnie oznacza, że ten chłopak, który miał świadomość żywego, prawdziwego Boga i miał relacje oparte na miłości z własnym ojcem, ufa ojcu i ufając ojcu bierze na plecy drewno, by dźwigać je pod góry tam, gdzie będzie złożona ofiara. Nie wiem, jak wyglądał Izaak, mając 15, może 18, może 20 lat, ale domyślam się, że nawet jeżeli to było 15 lat, to nie był już niemowlakiem. Potrafił biegać i pewnie potrafi biegać szybko. Pewnie gdyby się zmierzył z Abrahamem, to biegłby dużo szybciej niż Abraham. Fakt, że włożone, że Abraham wkłada drewno na jego plecy, idąc pod górę, oznacza, że chłopak był krewki, że był krzepki, że był w stanie, że był zdolny, że mógł dźwignąć to drewno. W każdej chwili mógł zrezygnować, mógł dać nogę, mógł stamtąd uciec. To, że tego nie robi, oznacza, że miał ogromne zaufanie do tego wszystkiego, co się działo, do swojego ojca, dla którego Bóg się stawał realnością. Po drodze Izaak zadaje pytanie, które wcale nie implikuje zaskoczenia, ale raczej zdradza jego ciekawość. Jak to będzie, tato? Jest drewno, jest ogień, ale gdzie jest zwierzę? I znowu odpowiedź Abrahama, kochani, to nic innego jak powrót do wizji Boga. Bóg dostarczy. Te słowa wskazują na Boga, który wszystko może, tego, który jest wszystkim, który jest alfą i omegą, tym, który nadaje sens życiu, tam, gdzie w życie wydaje się być bez sensu. Do samego końca Abraham wierzył Bogu, nawet wtedy, kiedy szykował się do tego, by zatopić ostrze noża w szyi swojego ukochanego syna. Wierzył, że nawet jeżeli Izaak umrze, to Bóg jest w stanie wskrzesić go z martwych. Ojcowie, do was się zwracam, ci aktualni i może ci przyszli, do matek też, tych aktualnych i tych przyszłych. Nie miejmy co do tego złudzeń. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swoich dzieci, to wielbić Boga, a nie swoje dzieci. Nasza kultura dzisiaj jest trochę w poprzek tej biblijnej prawdzie, bo my chcielibyśmy zrobić wszystko dla dzieci. Cały świat kręci się wokół dziecka dzisiaj, które często rządzą. Kids rule. one królują, one świętują. Zamiast posadzić Boga na tronie, nasz kontekst społeczny posadził dzieciaki na tronie. Wszystko im się należy, one oczekują tego, ale też my myślimy kategoriami, żeby tylko nie miały tak jak ja. Żeby tylko zdobyły wykształcenie, żeby tylko się języka nauczyły, żeby tylko dobrą pracę znalazły, żeby tylko to, żeby tylko tamto. I wychodzimy, rodzice wychodzą często z siebie, żeby tylko podać na tacy tym dzieciom, bo dzieci rządzą. Kiedyś człowiek, który był takim dla mnie mentorem, którego już nie ma, bo jest odszedł do Pana, powiedział mi, najlepszą rzecz, jaką możesz zrobić dla swoich dzieci, to pokazać im, że kochasz swoją żonę. I to jest prawda, ale jest ta druga prawda, która stoi ponad tą. Najlepszą rzeczą, jaką mąż i żona mogą zrobić dla swoich dzieci, to pokazać im, że kochają Boga bardziej niż swoje dzieci. Ja wiem, że to może brzmieć jak szokująca prawda, ale to wyciągam z tego tekstu, kochani. I nie tylko tego, ale jest cała plejada innych tekstów, które na to wskazują. Jest znany tekst zapisany w Księdze Powtórzonego Prawa w 6 rozdziale. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Niech te słowa, które ja ci dzisiaj przekazuję, będą w twoim sercu, wpajaj je swoim dzieciom. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swoich dzieci, to kochać Boga, a nie dzieci. Wpajać dzieciom, kim jest naprawdę Bóg. Jak na spokojnie sobie przeczytacie w domu tą historię, do czego was zachęcam, to zwróćcie uwagę, że w tym tekście trzy razy pojawia się bardzo podobne wyrażenie. Swojego syna, swojego jedynaka, którego kochasz. Pierwszy raz się pojawia swojego syna, swojego jedynaka, którego kochasz. Drugi raz w tym tekście się pojawia swojego syna, swojego jedynaka. I pod koniec tekstu swojego syna, swojego jedynaka. Kochasz już nie jest uwzględnione. Nie dlatego, że Abraham nie kochał swojego syna, bo kontekst pokazuje, że tak, jak najbardziej. Kochał go być może bardziej i lepiej niż wielu ziemskich ojców. Ale to słowo jest celowo pominięte, ponieważ Bóg zdał sobie sprawę, że ta miłość Abrahama wobec niego była silniejsza niż miłość wobec syna. Abraham zdał ten egzamin. Bóg znalazł alternatywne wyjście. Od początku znał to wyjście, ale czekał z tym rozwiązaniem do odpowiedniej chwili, testując wiarę Abrahama. Abrahamie mówi później Bóg pod koniec, nie wahałeś się oddać mi wszystkiego, nawet tego, co dla ciebie najcenniejsze. Innymi słowy, to tak, jakby Bóg chciał powiedzieć, bałeś się mnie bardziej niż konsekwencji ofiarowania własnego syna. Problem naszej kultury dzisiaj jest taki, że my boimy się nie tego, co trzeba. Być może nasz problem polega na tym, że traktujemy Boga marginalnie. Ostatnio rozmawiałem kilka tygodni temu z moim przyjacielem, który mi powiedział, wiesz co, jako chrześcijanin ja wiem o tym, że jestem zachęcany do tego, żeby się ciągle modlić, nieustannie się modlić, nie przestawać modlić się. A muszę ci powiedzieć mi raz, że od 2 miesięcy to ja się tak naprawdę w ogóle nie modlę. I wiesz co? I żyję dalej. Jestem w stanie żyć. I to całkiem fajnym życiem. Potrafię się uśmiechać, jeżdżę do pracy, załatwiam sprawy, jeżdżę do urzędów, rozmawiam, spotykam się z ludźmi, mam swoje hobby, które gdzieś tam, jak mam czas, to się tym zajmuję, obejrzę film, mam jedzenie i tak dalej. Różne rzeczy robię i funkcjonuję dalej. Co oznacza, że ta modlitwa nie jest mi aż tak bardzo niezbędna. Idąc tym śladem dalej, to nie tylko modlitwa, ale okazuje się, że Bóg może stać się takim dodatkiem do naszego życia. Zupełnie spokojnie sobie możemy bez niego poradzić. Cały tydzień. A skoro minie jeden i sobie poradzimy, to może i kolejny się uda i może też kolejny. Myślę o tych słowach, kiedy Bóg powiedział, mówi o sobie, że nie pozwoli z siebie szydzić. A pewne rzeczy mogą nam się przejawiać czy wydawać właściwe, ale czas to później weryfikuje. Czas zweryfikował przekonania Abrahama. I wiecie, te słowa, które on tutaj wypowiada do swojego syna, dosłownie Pan się tym zajmie, albo Pan się o to zatroszczy. Są słowami, które wybrzmiewają swoim echem w każdej kulturze, gdziekolwiek chrześcijaństwo się rozwija, w każdym domu, w każdym narodzie, w każdej wspólnocie, w każdej jednostce. Pytanie tylko, czy my tak naprawdę w to wierzymy. I kochani, ja nie mówię tego, żeby wywołać poczucie winy w was, bo kiedy mówię do was teraz, to mówię bardziej do siebie. I zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest niesamowicie trudne. Szczególnie w kontekście dzieci. Wiecie, że mamy 4 synów. Rozpiętość od 27 do 14. I chciałbym być tym, który się zatroszczy o nich, który im pomoże. Szczególnie wtedy, kiedy wiem, że im jest ciężko. Kiedy wiem, że jeden z moich synów zmaga się z samotnością, bo jest gdzieś tam na odludziu. Chciałbym być z nim, chciałbym być przy nim, chciałbym być dla niego wsparciem, chciałbym mu dać po prostu nachylić nieba, zrobić co tylko w mojej mocy. Ale czasami w takim kontekście, w jakim jesteśmy, każdy z nas mogę jedynie powiedzieć, Pan się o niego zatroszczy, Pan się tym zajmie. I wiecie co, to nie znaczy, że ja tak głęboko w to wierzę i zawsze podskakuję sobie, myślę, aleluja, Pan się tym zajmie. Nie. Ale to, co ja i ty możemy zrobić, to przychodzić szczerze do Pana i powiedzieć, Boże, to jest to, czego się uczę, taki jesteś. Wiem, że zrobisz to, co obiecujesz. Trudno mi jest w to uwierzyć. Trudno mi jest oddać to wszystko tobie. To jest niesamowicie trudne. Pomóż mi z tym. Kiedy szczerze przyjdziesz do Boga w modlitwie, to On sprawi, że te słowa staną się twoimi słowami, że to przekonanie Abrahama stanie się twoim przekonaniem. I to przekonanie da ci odwagę w życiu, by w chwilach wyboru wielbić Boga, a nie swoje dzieci. Bo nasza wiara jest testowana po to, abyśmy wiedzieli, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla swoich dzieci, to właśnie wielbić Boga, a nie dzieci. Chciałem ci życzyć wszystkiego, co najlepsze w twoim życiu. A gdybym teraz podszedł do ciebie i powiedział, życzę ci Bożych testów, to pewnie byś niechętnie przyjął moje życzenie. Ja bym też niechętnie przyjął takie życzenie od siebie. Wczoraj miałem rodzinę, parę osób gdzieś tam mi napisało życzenia, wspaniałe życzenia, że nikt z nich nie napisał, że mi życzą testów, wyzwań, prób, doświadczeń i tak dalej. Dzięki ci, Panie, za to, bo to pewnie nie byłoby zbyt zachęcające. Ale prawda jest taka, że czy chcemy, czy nie, w kontekście naszych decyzji, Bóg będzie nas testował. W kontekście naszych dzieci, które się przyglądają decyzji w sferze finansów, czasu, który mamy do dyspozycji, wykorzystujemy, wartości, zasad, w kontekście wszystkiego tego, kim jesteśmy i co mamy. I oby tak nie było, że Bóg gdzieś tam będzie usunięty z naszego życia albo zajmie w nim marginalną rolę, bo wtedy nie trudno będzie mieć taką postawę, jaką miała pewna matka, z którą rozmawiałem już kilkanaście lat temu. Wtedy te dzieci były, tej matki, były takie malutkie. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach i w tym momencie ja powiedziałem, że wiesz, ty musisz kochać Boga bardziej niż swoje dzieci. Ona wtedy się obraziła na mnie i powiedziała, co? Chyba sobie żartujesz. O nie, to jest jakiś absurd totalny. Dzisiaj dzieci są dorosłe, zupełnie pogubione w życiu. Drodzy, zmierzając ku końcowi, 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej to jest przedsmak większej historii. Być może już to zauważyliście. Bo kiedy mówię większej historii, mówię przedsmak, to mam na myśli Boga Ojca, który posłał swojego szczególnego Syna na świat. Nie tylko po to, żeby Jezus tutaj żył bezgrzesznym życiem i był dla nas wspaniałym przykładem godnym naśladowania, ale posłał swojego szczególnego, jedynego Syna na krzyż, albo inaczej, bardziej precyzyjnie, pozwolił na to, żeby jego syn był przybity do krzyża. I być może pamiętacie tę modlitwę, kiedy Jezus zwraca się do swojego ojca i mówi, Panie, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, bo był świadomy tego wszystkiego, co się stanie. Nie tylko fizycznego bólu, cierpienia, ale faktu, że grzechy całej ludzkości miały spocząć na jego barkach. Jeżeli to tylko możliwe, oddal ode mnie ten kielich. I później Jezus dodaje, ale nie to, co ja chcę, ale co ty. Albo nie moja wola, ale twoja. Niech się stanie. Historia Abrahama jest przedsmakiem tej historii przez duże H, w której my możemy mieć swój udział i dzięki której my możemy dzisiaj mieć inne życie. Kochani, wiara to nic innego jak posłuszeństwo Bogu. i posłuszeństwo Jego Słowu, nawet wtedy, kiedy Jego Słowo jest niezrozumiałe, niewygodne, nielogiczne. I wierzyć w Biblii, powtarzamy, ja to powtarzam jak mantra i mam nadzieję, że już teraz to słyszycie i zrozumiecie. Wierzyć w Biblii jest czasownikiem akcji. Czasownikiem, który pobudza mnie do działania. Innymi słowy, kiedy mówię, że wierzę, to nie znaczy, że ja gdzieś mentalnie pojąłem pewne prawdy, chociaż to jest częścią tego, ale to znaczy, że ja w ślad za tym, co widzę i co rozumiem, postępuję inaczej. Biblia jest od początku do końca ukierunkowana na naszą wolę, ma taki wolitywny charakter. Ona nie mówi, żebyśmy coś więcej wiedzieli, ale żebyśmy bardziej żyli. O tym jest Boże Słowo. Wiara to przeświadczenie, że wszystko, co masz, pochodzi od Boga i do Niego należy. Jeżeli mówisz, że wierzysz, to pamiętaj, że wiara to nic innego jak zaufanie, a zaufanie Bogu przejawia się w tym, że jesteś gotów wypuścić dla Niego wszystko to, co dla ciebie jest najcenniejsze. Pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego, autor listu do Hebrajczyków kieruje do nas takie słowa w 11 rozdziale. Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, przyniósł na ofiarę Izaaka. Ofiarował jedynego, on, który otrzymał obietnicę i do którego powiedziano, twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzesić nawet umarłych. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swego syna. Zaufanie Bogu przejawia się w tym, że jesteś gotów wypuścić dla Niego wszystko to, co dla ciebie najcenniejsze.